Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, wszyscy przeżywamy pielgrzymkę Ojca Świętego Benedykta XVI do Libanu. Szczególnie wczorajszy dzień, spotkanie z młodzieżą, przesłanie, przypomniało nam również te czasy, w których myśmy musieli dawać świadectwo, świadectwo wiary, świadectwo przywiązania do ojczyzny, świadectwo szukania porozumienia między tymi, którzy w taki czy inny sposób próbowali nas niszczyć. Oczywiście oni mają dużo trudniejszą sytuację, bo przecież tam ciągle w okolicach leje się krew. Ale jesteśmy w modlitewnym skupieniu i w porozumieniu z nimi i cieszymy się, że ta wiara chrześcijańska, katolicka jest siłą ich życia. A tą naszą dzisiejszą audycję chcę poświęcić na różnego rodzaju rocznice, obchodzenia rocznic, które miały miejsce w tym tygodniu. Dzisiaj przeżywaliśmy spotkanie Świata Pracowniczego w Częstochowie. W środę obchodziliśmy 10. rocznicę powstania polskiego cukru. O tych sprawach będziemy chcieli porozmawiać, ale przed tym jeszcze kilka, taką krótką korespondencję z posiedzenia Komisji Rolnictwa, które odbyło się w zeszłym tygodniu. Witam wśród nas pana posła Krzysztofa Ardanowskiego. Panie pośle, słyszałem, że 3 główne tematy były na posiedzeniu tej komisji. Przegląd prawodawstwa, które rząd chce przedłożyć w Sejmie, sprawa dotycząca negocjacji w Unii Europejskiej oraz sprawa dezyderatu dotyczącego wiatraków. To może zacznijmy od trzeciej sprawy, od wiatraków.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, pozdrawiam pana redaktora. Komisja Rolnictwa jak zwykle zajmowała się problemami, które dotyczą polskiego rolnictwa, ponieważ może w tej komisji, w szczególności jak w soczewce, widać różnego rodzaju problemy i zgłaszane przez rolników, i te, które dostrzegają również nierolnicy. Między innymi zajęliśmy się w tym tygodniu sprawą niepohamowanego budowania wiatraków, które pogarszają jakość życia. Przyjęliśmy dezyderat. Dezyderat jest najwyższą formą wystąpienia komisji, która zwraca rządowi uwagę na konkretne sprawy. Przyjęliśmy dezyderat autorstwa pani poseł Gabrieli Masłowskiej. Chcę jej podziękować, jest dobrze przygotowanym, bardzo kompetentnym posłem, posłanką. Dezyderat, który został przyjęty w konsensusie przez komisję, w którym zwracamy uwagę na problemy związane z rozpowszechnianiem instalacji energetyki wiatrowej, na brak stref ochronnych dla zdrowia i komfortu życia obywateli, na preferowanie interesów podmiotów zainteresowanych powstawaniem ferm wiatrowych, degradację krajobrazu, niestety na działanie lobbystów na różnych poziomach administracji rządowej, samorządowej, łamanie prawa. Zwracamy uwagę rządowi na konieczność kompleksowego opracowania, instalowania wiatraków w Polsce. Postulujemy wprowadzenie stref, które będą wymierzone w kilometrach, od 2 do 4 kilometrów od budynków mieszkalnych. Jest zresztą również opinia Ministerstwa Zdrowia, która wskazuje na szkodliwość wiatraków dla zdrowia ludzkiego. Jest również dezyderat Komisji Gospodarki, który obliguje ministra gospodarki do podobnych działań jak i my. Także to był jeden z tematów. Pozostałe, o których krótko chcę powiedzieć, dziękując panu redaktorowi za możliwość zdawania tych okresowych sprawozdań z komisji. Komisja przejrzała prawodawstwo czy plany legislacyjne rządu i Ministerstwa Rolnictwa na najbliższy rok. Chcemy wiedzieć, z jakimi pomysłami rząd będzie występował. Muszę z przykrością powiedzieć, że wiele tych najważniejszych tematów, którymi żyją rolnicy, one nie są jeszcze w dalszym ciągu w zadekretowanych pracach Rady Ministrów. Na przykład mówimy bardzo wiele o konieczności utworzenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń za sprzedane produkty rolne. To są postulaty z całej Polski rolników, którzy chcieliby mieć przynajmniej częściową gratyfikację w przypadku, nie wiem, złodziejstwa czy też jakichś nieuczciwości firm skupujących od rolników. Ministrowie rolnictwa i pan Sawicki i obecny minister zapowiadali, że to będzie szybko opracowane. Okazuje się, że może i trwają jakieś prace w Ministerstwie Rolnictwa, ale na poziomie Rady Ministrów w dalszym ciągu nie mamy żadnych szczegółów tego funduszu. Również dotyczy kwestia opodatkowania, gdzie jednak mówi się o wprowadzeniu podatku dochodowego w rolnictwie, mówi się o tym coraz więcej, natomiast szczegółów żadnych nie ma. Nie ma również informacji, w jaki sposób ten podatek byłby wprowadzany, w jaki sposób byłyby liczone koszty, co z finansowaniem gmin. Są jakieś ogólne założenia ministra rolnictwa, niepodzielane, jak stwierdził jeden z wiceministrów rolnictwa, niepodzielane przez ministra finansów, więc to pokazuje, że jest rozbieżność w rządzie na temat opodatkowania rolnictwa. Również jedna z podkomisji do spraw monitorowania nowej perspektywy finansowej zajęła się bardzo szczegółowo przyszłością wspólnej polityki rolnej i stanem negocjacji. Posiedzenie odbywało się w trybie zamkniętym, więc nie mogę zdradzać szczegółów, ale chcę powiedzieć, że potwierdzają się nasze obawy, że sprawy dotyczące przyszłej wspólnej polityki rolnej przekraczają możliwości ministra rolnictwa. One muszą być negocjowane i w Radzie do Spraw Ogólnych, czyli tej, która jest w Unii Europejskiej najważniejszą Radą Ministrów. I decyzje będą zapadały na posiedzeniach Rady Europejskiej, czyli głów państw. I mówiąc wprost, jeżeli nie będzie w Polsce zaangażowania premiera rządu Rzeczpospolitej Donalda Tuska, jeżeli nie będzie zainteresowania i zaangażowania prezydenta Rzeczpospolitej, to przyszłość wspólnej polityki rolnej i tych rozwiązań, które byłyby dla Polski korzystne, niestety jawi się w czarnych barwach.
Panie pośle, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale ja słyszałem, jak minister Plocke w Radzie powiedział, że jesteśmy, jeżeli chodzi o negocjacje z Unią Europejską, jesteśmy w punkcie wyjścia. To znaczy, że w zasadzie nic nie jest postanowione i że to, co się zapowiadało, mówiło, wszystko jest w powijakach.
Panie redaktorze, dokładnie tak jest. Ministrowie, których zaprosiliśmy z kilku resortów, właściwie potwierdzili, że stan negocjacji przyszłej wspólnej polityki wielkości dopłat jest w stanie wyjścia. 4 czy prawie 5 lat opowiadania bajek przez byłego ministra rolnictwa pana Sawickiego o tym, ile mu się udało wynegocjować, jakie to są już korzystne ustalenia z innymi krajami, z Komisją Europejską, z komisarzem Cioloszem. Okazuje się, że nie ma na dobrą sprawę żadnych ustaleń. Wszystko będzie zapewne ustalane ostatniej nocy negocjacji, czy w ostatnim terminie. Tutaj są pewne nadzieje, że pewne ustalenia zapadną w listopadzie, ale to nie minister rolnictwa będzie o nich decydował, tylko tak jak mówiłem, szef państwa, czyli w naszym przypadku premier Tusk. I boję się, biorąc pod uwagę podejście Platformy i premiera do spraw polskiej wsi, że te negocjacje niestety będą przegrane, a skutki tego będą ponosili polscy rolnicy na wiele, wiele lat. Nie dziwiłbym się zresztą tego typu podejściu, ponieważ jeżeli słyszę choćby kilka minut temu przemówienie pana prezydenta na Dożynkach w Spale, gdzie mówi o samych superlatywach o sytuacji polskiego rolnictwa, nie dostrzegając właściwie żadnych problemów, jakie w tym
rodzinie. Ale ja myślę, że nie, przepraszam panie pośle, dziękuję bardzo za tą relację. Myślę, że pan prezydent i w Częstochowie również bardzo się pozytywnie wypowiadał, natomiast ustawę o GMO podpisał, nie tak mając żadnych
tylko
problemów.
Mam też nieba dla rolników, nikt nie widzi problemów, jakie stoją przed polską wsią. Bardzo dziękuję za możliwość przekazania tych informacji. Bardzo serdecznie pozdrawiam panie redaktorze i pana i wszystkich polskich rolników. Szczęść Boże,
Bóg zapłać. Proszę państwa, to tak w bardzo wielkim skrócie informacje, które chciałem państwu przekazać. Jest jeszcze jedna sprawa, tak jak powiedziałem, dzisiaj w Częstochowie dzięki Radiu Maryja Telewizji Trwa mieliśmy możliwość bycia w tej wspólnocie Solidarności Pracowniczej u Matki Bożej na Jasnej Górze. Chciałem chociaż na chwilę połączyć się z ludźmi, którzy tam byli, żeby tą atmosferę tego modlitewnego skupienia, jak również i przypomnienia tych 30 lat, 30 może pielgrzymek, które były tam ze strony pracowniczej. Jest z nami pan Jacek Żurawski, szef Solidarności tutaj z regionu toruńsko-włocławskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Panie Jacku, może tak kilka słów o waszym spotkaniu, bo cieszę się, że to wasze duszpastersko-związkowe spotkanie nie jest takie jak nasze duszpastersko-polityczne. Natomiast cieszyłbym się, gdyby tam również było więcej rolników, gdybyśmy znowu tak jak 30 na pierwszej, na drugiej, na trzeciej pielgrzymce, gdzie byliśmy razem. I wyście byli u nas i myśmy byli u was, że te przedstawicielstwa, żeby były obecne, bo dojrzał czas, żeby znowu wrócić do bycia razem.
Tak, oczywiście. Ja uważam, że to jest przed nami, że cała Solidarność i ta robotnicza, i ta rolnicza zjednoczy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, ale również na co dzień w pilnowaniu i w dbaniu o to, żeby prawa Polaków były należycie przestrzegane.
Proszę pana, dzisiejsze wasze spotkanie z Matką Bożą, wystąpienie pana Dudy, wystąpienie homilia księdza biskupa Dedycza, również księdza biskupa Ryczana, przesłanie, uważam, że są bardzo takim dużym drogowskazem na działanie związku i na współpracę tego związku z wszystkimi innymi związkami na terenie naszego kraju.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że dzisiejsza homilia arcybiskupa Dedycza jest wstępem, czy takim przygotowaniem do naszej manifestacji wspólnej 29. Te dzisiejsze słowa homilii to było takie powiedzenie: obudź się Polsko na Jasnej Górze. Mamy jeszcze do zrobienia to w Warszawie, ale już dzisiaj słowa tej homilii bardzo mocno zapadły w naszych sercach, zresztą przerywane co chwila brawami wszystkich zgromadzonych na Jasnej Górze.
Ja myślę, że również wystąpienie pana przewodniczącego Dudy było również bardzo gorąco przyjmowane, gdzie były pokazane różnego rodzaju postulaty czy dezyderaty, które władza powinna w jakiś sposób realizować.
Oczywiście, że tak. Te pierwsze słowa z listu, no ale też z wystąpienia przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy, że Solidarność jest przede wszystkim chrześcijańska, bo przecież Solidarność bierze się z Ewangelii, ale to, że na Jasnej Górze wszyscy zgromadzeni kłaniamy się nisko, klękamy przed obrazem Matki Bożej i przed nią chcemy wszystkie nasze troski zanieść, to daje nam nadzieję, ale też myślę, że jest takim odpowiednim miejscem, skąd powinniśmy swoją pracę rozpoczynać.
Panie Jacku, panie przewodniczący, wracacie do Torunia. Mówi się o tym, że było to wielkie zgromadzenie świata pracy. Jak świat pracy widzi swoją przyszłość w najbliższym czasie?
Czujemy przede wszystkim zagrożenie jako przedstawiciele, czy cały świat pracy, tego, co się w tej chwili w kraju dzieje, ale też po naszej 30. jubileuszowej pielgrzymce na Jasną Górę widzimy ogromną nadzieję i wiemy, że tylko razem możemy nasz codzienny los, codzienne troski zmienić na lepsze.
Panie Jacku, dziękujemy za ten kontakt, dziękujemy za to, że współpraca między Solidarnością tu pracowniczą w Toruniu, jak i rolniczą się dobrze układa. Licząc na dalszą współpracę, życzymy całemu Związkowi Solidarności, aby, pamiętając o tamtych czasach, szedł dalej z otwartą przyłbicą i miał tą siłę witalną, jak wtedy wspólnie ją mieliśmy. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Dedykuję tą pieśń, chociaż pierwszą zwrotkę wam wszystkim.
On natchniony i młody był i nie policzył rynek. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany połam wad, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany połam wad, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Proszę Państwa, w tym tygodniu, w minionym tygodniu odbyło się spotkanie tutaj w Toruniu z okazji rocznicy obchodów dziesięciolecia Krajowej Spółki Cukrowej. Poprosiłem panią Elżbietę Bares, która była obecna również na tych obchodach, poprosiłem o kilka słów. Posłuchajmy. Przeżywaliśmy dziesięciolecie Krajowej Spółki Cukrowej. Wielka uroczystość, bardzo dużo ludzi, ale też i wspomnienia. Wspomnienia z czasów, które były, towarzyszyły nam w związku z walką o Krajową Spółkę Cukrową. Korzystając z tego, że jest była pani Elżbieta Barys, z którą wspólnie walczyliśmy tutaj w Radiu Maryja o tą Krajową Spółkę, korzystając z tego, poprosiłem o kilka słów panią Elżbietę, aby powiedziała, jak ona dzisiaj patrzy na tą walkę sprzed 15, 16, 17 lat i jak patrzy na to, co z tego wszystkiego zostało i co można jeszcze dzisiaj zrobić. Pani Elżbieto, serdecznie witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie witam.
Mieliśmy okazję bycia razem na tej dużej uroczystości, gdzie było bardzo dużo ludzi, gdzie były same ochy i achy. Jak pani to odebrała?
No ja się cieszę. Generalnie to się bardzo cieszę, że ta spółka funkcjonuje, że pomimo tak ogromnego oporu, zresztą pan redaktor doskonale pamięta, co to było za opór materii, żeby nie skonsolidować tych spółek, żeby nadal one traciły na wartości, żeby można było je wyprzedać. Była właściwie to trzyletnia walka, trzyletnia o to wszystko. No na początku to i wszystkie gazety, tygodniki, Polityka Wprost, wszyscy pisali, że my chcemy monopol zbudować, że jesteśmy jakimiś oszołomami. Nie patrząc, że wszystkie firmy na świecie właśnie budują duże firmy, a nie malutkie firmy, które między sobą konkurują. W związku z tym, po zapoznaniu się, bo ja szczerze mówiąc też nie znałam się na uprawie buraków, bo jestem prawnikiem, ale po zapoznaniu się, jaki to jest biznes, o jakiej wartości i jak on będzie długo trwał, mając własny surowiec i własne zaplecze techniczne, jakie pieniądze taka firma może wypracowywać, jak mnie utwierdzono w tym i pokazano mi, jak to funkcjonuje na Zachodzie, no to stwierdziłam, że to trzeba zrobić. I będzie to sztandarowy pierwszy przykład, jak należy konsolidować majątek, żeby on dał efekt. Niestety, poza tą spółką właściwie nic już się nie zostało.
Pani Elżbieto, tamten czas, tamten okres, mówi pani o pewnych działaniach, to były trudne czasy, bo ja pamiętam, że bardzo dużą cenę trzeba było zapłacić, aby ta krajowa spółka powstała. A potem, kiedy powstała, trzeba było płacić drugą cenę za to, żeby ona w ogóle zaczęła funkcjonować.
No niestety tak, ponieważ, mówię, ten opór materii był wszędzie, właściwie we wszystkich ugrupowaniach, nawet w tym, w którym ja się znajdowałam. Bo taka była prawda. Premier przecież za żadne skarby tej spółki nie chciał premier Buzek powołać. Jeszcze 20 minut przed głosowaniem byliśmy u niego i on, próbując nas zbić z tropu, mówił: no ale wiecie co, wycofajcie się z tej ustawy. Ja mówię: nie, jeżeli to nie będzie ustawą zrobione, to tej spółki w ogóle nie będzie. I tak by się to skończyło. Także nie ustąpiliśmy, przyszło do głosowania. Jeszcze pamiętam, jak to głosowanie prowadziłam z ramienia AWS-u. Rozmawiałam z przewodniczącym Krzakleskim, zgodził się na dyscyplinę, bo ja powiedziałam, to jest jedyna rzecz, która tu powstanie przez te 4 lata. I jako firma biznesowa, która będzie dawała szansę, zgodził się na dyscyplinę i mimo wszystko wszyscy posłowie AWS-u nie głosowali za tą ustawą. Ale jakoś tak Pan Bóg sprawił, że widocznie ta firma miała powstać, bo naprawdę nas to kosztowało dużo wysiłku. Ludzi w terenie, pracowników, którzy strajkowali, plantatorów. Przecież trzeba tu wspomnieć panią piekarz, która pół roku na strajku w Łosiowie siedziała. To nie są sprawy takie, że to się pstryknęło palcem i to jest. Opór materii był po prostu straszny. Wszystkie koncerny atakowały ze wszystkich stron. Ja jeszcze pamiętam, że na głosowaniu siedzieli na galeriach i jak ustawa przeszła, bo SLD też zagłosowało, potem mi powiedzieli, że się pomylili i zagłosowali, ale wprowadzili taki zapis, który nie mógłby tej ustawy wprowadzić w życie. Był to taki zapis, że wszystkie nadwyżki cukru ma wykupić budżet. No, jest to absurdem po prostu, bo budżetu na to stać nie było i to nigdzie na świecie tak nie jest rozwiązane, bo to jest tak rozwiązane, że ta nadwyżka, która w danym roku jest, ona zostaje przekwalifikowana na kwotę C i czeka, aż będzie nieurodzaj, bo tak się zdarza, że nie zawsze jest urodzaj, prawda? Czeka, aż będzie nieurodzaj, wtedy ją się przekwalifikuje na kwotę A i daje się na rynek. I gdyby pani komisarz w taki sposób uregulowała, to nie trzeba by było takich cięć kwotowych. I byłaby Europa zabezpieczona w swój cukier. Nie musielibyśmy nic importować cukru. Ja pamiętam, że byłam wtedy w sejmiku, byłam w Brukseli i proponowałam takie rozwiązanie. W ogóle nie wchodziło to w rachubę. Dlaczego? Dlatego, że lobbying koncernów tych dużych, takich jak Zitzucker, który miał ogromną kwotę cukrową, nie chciał, żeby polskie firmy również się rozwijały. I to był ten opór.
A pani Elżbieto, pani zainteresowanie się konsolidacją przemysłu cukrowniczego wynikało z tego, że cukrownie na pani terenie zostały
sprzedane,
tak. Zostały zabrane i widziała pani, jaka krzywda duża stała się plantatorom, szczególnie rolnikom.
Ja wtedy działałam w Związku Zawodowym Solidarność, byłam radcą prawnym Solidarności, jak sprzedawali te cukrownie. Ja tłumaczyłam tym dyrektorom i tym pracownikom: nie idźcie w tym kierunku, bo naprawdę wszystko stracicie. No, zachwyt był, że to inwestor weźmie, będzie inwestował, będzie taki rozwój ogromny. Co się okazało? Wyrzucił tych dyrektorów koncern, pozamykał cukrownię i właściwie z tych cukrowni nie ma już nic.
Chyba jedna została tylko.
No jedna została w Środzie Wielkopolskiej i w Gostyniu jeszcze została.
Tak.
No ale ile ich było, prawda? Cały ten biedny, który jest teraz w Dolnym Śląsku, ta część, czyli Góra, Wschowa, prawda? Te zostały wszystko, zostało zniszczone do zera. Wycięte maszyny. I teraz proszę zważyć, jaką krzywdę. No nie ma pieniędzy, prawda? Państwa są zadłużone. Więc tylko rozwój przemysłu i produkcja może te sprawy odwrócić. Natomiast co oni robią? Niszczą całą infrastrukturę techniczną do zera, czyli wycinają maszyny i mielą je naprawdę na złom, żeby już nigdy nie można było produkcji rozpocząć.
No pamiętam, bo mamy Krajową Spółkę Cukrową, powołana jest tak i zaczynają się kolejne problemy. Następuje likwidacja cukrowni w kraju. Już nie mówię o cukrowniach, które odpadły, a więc Chełmża, a więc całe Śląsk i tak dalej. Następuje tutaj likwidacja wiele cukrowni. Bardzo wiele ludzi traci pracę po to, żeby Krajowa Spółka Cukrowa mogła jakoś jeszcze istnieć, bo był taki okres, że Krajowa Spółka Cukrowa padnie. Pamiętam ten czas.
No, proszę Państwa, no, już w pierwszym roku funkcjonowania spółki, spółka odnotowała zysk. I już była w stanie płacić swoje zobowiązania. To znaczy, że sam fakt synergii, czyli połączenia tego przemysłu i tego majątku w jedno, dało ten efekt. Dlaczego? Dlatego, że te poszczególne firmy, czyli te holdingi, prawda, które były i śląski, i mazowiecki, i tak, nie konkurowały ze sobą. I to dało efekt konkretny. Oczywiście taka spółka, żeby się rozwijać, potrzebuje pieniądze. I tych pieniędzy na żadnej kupce nie było. Trzeba było iść do banku. Ale banki, gdybyśmy mieli taką samą swoją instytucję finansową w państwie, jak jest Krajowa Spółka Cukrowa, a można było ją zrobić z PKO BP, z PZU i z Poczty Polskiej i już nie musielibyśmy się prosić zagranicznym bankom, żeby dali kredyt, tylko mielibyśmy swoją firmę finansową, która by obsługiwała gospodarkę. Niestety przez tyle kadencji, 20 lat, prawda, wolnej Polski, nie potrafiliśmy zrobić takiej instytucji. Zresztą to nie tylko w cukrze. Cukier miał być takim przykładem, żeby pokazać, że można konsolidować majątek i może on być efektywny. Natomiast gdyby to przyjęto, to rozwiązanie w innych dziedzinach i branżach, no dzisiaj byśmy zupełnie inaczej wyglądali.
Panie Elżbieto, ja wracam do tych czasów, kiedy już spółka powstała, dlatego że jednym z głównych założeń ustawy było, że akcjonariuszami będą rolnicy i pracownicy. I w zasadzie ten z początku sprzedaż akcji rolnikom, pracownikom spowodowało, że nikt nie wiedząc, jak to będzie wyglądało, bardzo dużo ludzi posprzedawało swoje akcje.
No,
i stali się jak gdyby, stracili to, co można było zyskać. Natomiast cały czas państwo, czy rząd, czy budżet, ale raczej rząd, nie chcieli doprowadzić do tak zwanego przekazania udziałów rolnikom, czyli wykupienia przez rolników.
I nadal się to dzieje. I proszę zauważyć.
Nie, przepraszam, że ja wchodzę w słowo jeszcze pani, bo była taka sytuacja, że w zasadzie już była prywatyzacja zakończona i gdyby nie silny głos pracowników pana Lubasia i innych ludzi, którzy przyjechali na audycję do mnie i pokazali, co się zaczyna dziać, to też by było po prywatyzacji.
Tak.
I to jest ten element.
Tak, tylko że wtedy, no oczywiście ten rząd za nic nie odpowiada, ale to by było działanie wbrew ustawie. I proszę zważyć, ja też to mówiłam na antenie tutaj, że taka sprawa kwalifikuje się pod Trybunał Stanu, jeżeli nie jest realizowana ustawa. Bo w ustawie, to był zapis kategoryczny, nie ma innych akcjonariuszy, tylko pracownicy i plantatorzy, i dalej, jeżeli oni będą chcieli sprzedać akcje, to tylko między sobą mogą sprzedawać.
I nie wspomniano nazwisk ludzi, którzy doprowadzili do zniszczenia polskiego cukru, bo tak można to powiedzieć, przecież myśmy mogli mieć nie 40%, tylko mogliśmy mieć 70% rynku.
Oczywiście, i takie było założenie.
Tradycja cukrownicza w Polsce jest bardzo mocna i oni potrafią się trzymać. I jakie są dzisiaj propozycje, pani Elżbieto?
No dzisiaj to trzeba jak najszybciej sprywatyzować na rzecz plantatorów i pracowników.
Ale jak to zrobić, skoro wszyscy mówią, że nie ma pieniędzy, rolnicy są biedni, pracownicy są biedni.
Oczywiście, że są biedni i pieniędzy nie mają w kieszeni, żeby wyłożyć na akcję. Ale na każdą taką sytuację jest rozwiązanie. Ponieważ dlaczego wykupywała jakaś tam firma z zewnątrz? Dlatego, że szef firmy, widząc, że się dzieją takie ruchy, winien wykupić akcje celem umorzenia, umorzyć te akcje. Od tego trzeba co prawda zapłacić podatek, ale przecież na to tę firmę byłoby stać. I teraz też to trzeba zrobić. Bo będzie część akcjonariuszy jeszcze z ustawy o komercjalizacji, która będzie się chciała wyzbyć. Z różnych przyczyn, bo to będą już następcy prawni tych ludzi, którzy te akcje otrzymali. No różne, czyli spadkobiercy. Różne sytuacje.
Ani są plantatorami, ani pracownikami.
Ani nie są plantatorami, ani nie są pracownikami. I te akcje firma musi skupić celem umorzenia. I teraz pozostaje ta pula, co jest w skarbie państwa, prawda? Pod te akcje trzeba zaciągnąć kredyt, część wziąć z zysku bądź z dywidendy, ponieważ w tym roku nie zapłacili dywidendy do budżetu. Wziąć z dywidendy i kredyt, a plantatorzy i pracownicy spłacają część burakami co roku i aż to ma się odbywać sukcesywnie, nie od razu, bo on od razu nie odda, bo on musi żyć. Wszystkich buraków za akcję, prawda? Czyli sukcesywnie sobie uzgodnić, ile co roku on będzie za te akcje w towarze konkretnym spłacał.
Ale opór materii w tym zakresie jest bardzo duży, bo budżety i Platforma za bardzo nie chcą się na to zgodzić, chociaż się mówi, że dzięki Platformie udało się uciąć tamtą prywatyzację.
Znaczy się tak, ja muszę powiedzieć tak, oni sobie zdawali sprawę, czym to pachnie. Bo to pachniało Trybunałem Stanu.
Tak. Proszę Państwa, to może tak na tyle wypowiedzi pani Elżbiety Barec. Co prawda jeszcze zostało parę słów, ale z uwagi na to, że audycja ma swoje prawa, a obiecałem pani Janinie Piekarz, która niestety nie była obecna na tym dziesięcioleciu. Też nie wspomniano o roli radia, które miało zasadniczy wpływ na powstanie polskiego cukru. Zapraszam panią Piekarz do krótkiej wypowiedzi na temat tego, co czuję po tych 10 latach powołania Krajowej Spółki Cukrowej. Szczęść Boże, pani Janino.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie pana Michała Grabiankę. No, jakie moje odczucia? 10. rocznica powstania koncernu polskiego cukru. No, cieszy mnie to, ale nie do końca. Boli mnie do dzisiaj serce za sprzedaż Śląskiej Spółki Cukrowej za 5% wartości, więc ta walka przez tyle miesięcy, no nie do końca ona jest, nie satysfakcjonuje nas, rolników w Polsce, ponieważ myśmy walczyli o wszystkie cukrownie, które miały wejść do polskiego cukru. A tak się nie stało, ponieważ no, ogromne lobby z zewnątrz i wewnątrz, zajudaszowe srebrniki wyprzedało dużą część polskich cukrowni. Ja dzisiaj po tylu latach, może już wszystkiego nie pamiętam, ale chciałam tylko przytoczyć taką jedną z ulotek, którą żeśmy wydawali i odczytać. Łosiów, 18 luty 2000 rok. Świadomi konieczności obrony materialnych podstaw bytu narodu, od wielu miesięcy prowadzimy desperacki protest w Łosiowie przeciwko wyprzedaży polskiego przemysłu cukrowniczego. Zawiązany przez działaczy NZ Rolników Indywidualnych Solidarność Komitet Protestacyjny wspomagany jest przez liczne patriotyczne kręgi społeczeństwa, w tym przedstawicieli pozostałych związków zawodowych, jednak zachęceni obcymi pieniędzmi zdrajcy narodowej sprawy nie składają broni. Więc prosiliśmy solidarnie, pomóżmy tym, którzy walczą o polskie rolnictwo, o polskie cukrownictwo. Dużo ludzi zacnych nas wspomagało, popierało. Ja chcę podziękować dzisiaj, korzystając z tej właśnie okazji, tym ludziom wszystkim, którzy wspomagali w walce o wspólne dobro. Chcę podziękować przede wszystkim księżom z Łosiowa, z Lewina Brzeskiego i przede wszystkim chcę podziękować księdzu Julianowi, księdzu naszemu takiemu strajkowemu, który właściwie był takim dobrym duchem, codziennie nas odwiedzał tam w Łosiowie, przywodząc ze sobą cukierki. Dzisiaj jest w Domu Starców we Wrocławiu, w Domu Starców Księży. Ja serdecznie chcę go z tej strony pozdrowić. Chcę pozdrowić też panią Elżbietę Barys, Grzegorza Górniaka, którzy razem, najpierw pani Barys pisała ustawę o polskim cukrze, potem Grzegorz Górniak, który ufundował dwa dzwony, wiszą we wsi Bożnowice, gdzie na dzwonach jest uhonorowanie tej walki, pisze polski cukier i nadał temu polskiemu cukrowi imię Janina. Za to dzisiaj bardzo też temu posłowi dziękuję. Chcę podziękować wszystkim ludziom dobrej woli. Chcę podziękować panu Pudle, przewodniczącemu Rady z Lewina Brzeskiego, który bardzo nas wspierał w owym czasie i minionych latach był też pan burmistrz z Lewina Brzeskiego. I chcę też powiedzieć dzisiaj taką tajemnicę, zdradzić, że pan dyrektor cukrowni z Lewina Brzeskiego mocno nas wspierał i siłą, i duszą, i czym tylko mógł. To był jedyny dyrektor ze Śląskiej Spółki Cukrowej, który odważnie działał, współpracował, pomagał jak tylko mógł, żeby te cukrownie się ostały. Tak się nie stało. Dzisiaj te cukrownie w Lewinie Brzeskim jest zniszczona do ziemi i 13 pozostałych. Zostało dwie cukrownie. O 4 miliony mniej sieje się, że tak powiem, buraka cukrowego. Milion buraka cukrowego.
Pani Janino, no musimy kończyć, tak?
Ja jeszcze chciałabym powiedzieć dwa słowa, jeżeli można. Ja uważam po tylu latach tej walki o Polskę, o polskie cukrownie. Dzisiaj słuchałam też audycji i mszy świętej z Częstochowy. Chciałabym zaapelować do wszystkich, żeby wzięli udział w marszu 29 roku, ale również pragnę podziękować Radiu Maryja i składam to podziękowanie na ręce ojca dyrektora Rydzyka za wsparcie Radia Maryja. Nie byłoby koncernu Polski Cukier, gdyby nie było ogromnego wsparcia przez Radio Maryja. Ja zostałam odznaczona Krzyżem Kawalerskim przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i chcę ten swój medal przekazać ojcu dyrektorowi na jego ręce w podzięce za wielkie wsparcie Radio Maryja. I dzisiaj my musimy się wszyscy zebrać i pojechać do Warszawy walczyć o telewizję Trwam, o Polskę. Chcę też jeszcze, jeżeli można...
Ja dziękuję bardzo pani Janino, bardzo przepraszam. Ja bardzo panią pozdrawiam, dziękuję za ten głos. Chcieliśmy przede wszystkim pani podziękować z uwagi na to, że zapomniano o pani. Chcieliśmy podziękować pani za pani wkład, za pani pracę, łącznie z panią Elżbietą Barys. Mówiliśmy na ten temat dosyć głośno. Dziękuję jeszcze raz. Życzę pani, aby te pani całe działania dawały ludziom, z którymi pani działa, siłę do myślenia takiego patriotycznego i takiego polskiego, jak jest w pani sercu. Szczęść Boże, pani Janino. Ja pozdrawiam księdza Karpa z Lewina Brzeskiego, który był tym głównym motorem różnego rodzaju działań, a przede wszystkim pierwszych zaduszek chłopskich, które odbyły się właśnie w Lewinie Brzeskim. Proszę Państwa, audycja już dobiega końca. Prosiła mnie bardzo mocno pani Danuta Pilarska o chwilę uwagi. Bardzo prosimy pani Danuto, szczęść Boże, witamy panią na antenie.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie radiosłuchaczy. Tego lata farmerzy, obywatele, młodzi ludzie z całej Europy przemaszerują do Brukseli pieszo, pojadą na rowerach i traktorach. Na tej trasie wezmą oni udział w różnych wydarzeniach, działaniach i protestach. I akurat w tych wydarzeniach my, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Świętego Franciszka z Asyżu i Ekoland, jedziemy w poniedziałek na 19 do tej Brukseli jako reprezentanci Polski po to, żeby domagać się w tej wspólnej polityce rolnej po 2014, gdzie teraz wspólna polityka rolna będzie połączona z parlamentem i z krajami rolniczymi. Także wszystkie kraje Europy i parlament razem będą tworzyć dla rolnictwa wspólną politykę rolną. I dlatego, by tam domagać się w tej Brukseli dobrej żywności i dobrych praktyk rolniczych. I wszystkich zapraszam, kogo jeszcze stać, jechać na 19 do Brukseli, gdzie nas przyjmie komisarz Ciolos. To wszystko, co...
Serdecznie dziękuję, pozdrawiamy,
ja
życzymy wiele sukcesów,
pozdrawiam.
Życzymy przede wszystkim tego, aby wasze te protesty, wasze manifestacje, no... zakończyły się sukcesem. Szczęść Boże.
Jedziemy w strojach ludowych, reprezentujemy Polskę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę Państwa, dwa tygodnie temu przeżywaliśmy wszyscy dożynki w Częstochowie, ale też w tym dniu tu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego umarł działacz chłopski Antoni Kuś. Bywał tutaj u mnie, walczył o ziemię. Od czasów Solidarności 80 roku aktywny członek walczący o sprawy polskiej wsi i również i naszej ojczyzny. Dlatego kończąc tę audycję proponuję, abyśmy się wspólnie pomodlili o jego wiekuiste szczęście, wieczne odpoczywanie, radź mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Żegnam się z Państwem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.